Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy bardzo serdecznie radiosłuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Tak jak zawsze tego wieczoru w poniedziałek z Państwem będzie Młodzież Liceum Salezyńskiego i ksiądz Jerzy Babiak. A razem ze mną są następujące osoby.
Ewelina, szczęść Boże.
Agata, szczęść Boże.
Paweł, witam wszystkich.
Witam Was również serdecznie i dzisiaj chcemy mówić również o sprawie, która nas bardzo niepokoi. W wielu krajach europejskich obserwujemy coraz większy niż demograficzny. Chcemy postawić sobie dzisiaj to pytanie, czy także Polsce, czy także nam grozi powolne wymieranie. Więcej chcielibyśmy rozmawiać także i o tym, jak zapobiegać, przeciwdziałać temu zjawisku. Mimo że nie jesteśmy parlamentarzystami, nie jesteśmy socjologami, nie jesteśmy politykami, nie jesteśmy naukowcami, to w jakiś sposób chcemy dotknąć tego zjawiska, chcemy rozmawiać. Chcemy również zaprosić Państwa do tej audycji. Ta audycja jest audycją, którą chcemy wspólnie z Wami poprowadzić. Stąd zachęcamy już bardzo serdecznie do telefonów, do pisania SMS-ów, a także do pisania e-maili. Zapraszamy do naszej audycji.
All I know is everything is not as it's old. But the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. The less I grow, the fewer the seeds, the more I sow. Then I see you standing there, wanting more from me, and all I can do is try. Then I see you standing there, wanting more from me, and all I can do is try.
The more I cry, the more I cry.
tak robi się trochę gorączkowa atmosfera w związku z narodzinami i w związku z przyrostem naturalnym, bo to widzimy, to się słyszy. Choćby i sprawa becikowego, które jest tak żywiołowo omawiane, krytykowane, które gdzieś zostało zaproponowane przez nową władzę i które ma być wprowadzone. Choćby i to, co się dzieje we Francji, to, że widzimy, że narodowości niefrancuskie zaczynają coraz bardziej dochodzić do głosu. Wiele sympozjów, wiele artykułów mówi o tym, że w Europie jest duży regres, jeżeli chodzi o przyrost naturalny. Ten regres również jest widoczny w Polsce. Tak jak popatrzymy na dane statystyczne, widzimy, że od początku roku 1980 bardzo maleje przyrost naturalny w Polsce. Jego poziom zmalał aż 11-krotnie. I kiedy wiemy, że aby pokolenie było zastępowane, to każda kobieta powinna urodzić dwoje, przynajmniej dwoje dzieci, to bardzo niepokoi nas to, że dzisiaj w Polsce ten przyrost naturalny wynosi około 1,3 dziecka. Nie jest to przyrost, który rokuje rozwój naszego społeczeństwa. Nie jest to przyrost, z którego możemy być zadowoleni. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dzisiaj tyle wrzawy i tyle rozmów, tyle działań zmierzających do tego, aby nie było niżu demograficznego?
Może tutaj chodzi o to, że kobiety bardziej interesują się karierą, interesują się tym, żeby przetrwać. Zarabiają pieniądze, później wychodzą za mąż. Interesują się tym, żeby najpierw urządzić, zakupić, wyposażyć mieszkanie, a dopiero później myślą ewentualnie o powiększeniu rodziny, o tym, żeby urodzić dziecko.
A myślę, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie w ogóle, dlaczego jest taki właśnie, są takie problemy z tym, że jest poruszany ten problem, ponieważ musimy pamiętać o tym, że te młodsze pokolenia utrzymują te starsze, ponieważ płacą na emerytury tych starszych i to jest bardzo istotne. Kto nas będzie utrzymywał za jakieś 50 lat? Nasze pokolenie właśnie, młode.
No właśnie i sądzę, że to jest jeszcze tak, jak Ewelina powiedziała, brak czasu. Kobiety nie interesują się tym, interesują się pracą. Jak późno wracają do domu, to właściwie te dzieci by im, brzydko mówiąc, trochę przeszkadzały, bo za dużo czasu by zajmowało.
Ale to jest chyba takie gdzieś naturalne, że każdy człowiek ma prawo do edukacji, do tego, żeby iść jakąś ścieżką kariery zawodowej. Tym bardziej człowiek dzisiaj jest zmuszony do tego. To jest normalne, że powinien pracować, że powinien zabezpieczać swój byt materialny, a ta praca, przynajmniej w Polsce, tak jak widzimy, niejednokrotnie jest ogromnym skarbem, bo brakuje pracy. I tak często kobiety muszą pracować, aby utrzymać swój dom, aby móc normalnie żyć.
No i to właśnie nie do końca jest taka pogoń za karierą, dla samej kariery, dla sukcesu, tylko tak jak ksiądz mówi, to jest na zasadzie tego, żeby przetrwać, żeby mieć za co żyć.
A jak nie ma pieniędzy, to nie ma za co żyć i nie ma za co utrzymać dzieci.
Potrzeba.
Dla wielu kobiet to jest wyrok. Ciąża równa się stracenie pracy i co potem? Dostaną przez jakiś czas zasiłek, a potem są same problemy.
Tak,
mogą wychodzić z takiego założenia.
Czyli dzisiaj nie opłaca się rodzić dzieci i to jest bardzo ryzykowne przedsięwzięcie i przedsięwzięcie, na które mało kto się decyduje. Bo,
na pewno ryzykowne. Jest dużo firm, w których kobieta podpisuje umowę. I tam jest zaznaczone, że w chwili, gdy zajdzie w ciążę, po prostu żegna się z pracą.
Czyli te wpływy zewnętrzne, wpływy środowiska, wpływy pracy tak kształtują nasze społeczeństwo, że dzieci rodzi się coraz mniej?
No niestety.
W pewnym sensie tak.
Zapraszamy naszych radiosłuchaczy również do włączania się w naszą audycję. Dzisiaj rozmawiamy z niepokojem o coraz większym niżu demograficznym, jaki dotyka kraje europejskie, ale także i Polskę. Zastanawiamy się, czy także nam grozi wymarcie, ale także chcemy mówić o tym, jak zapobiegać i przeciwdziałać temu zjawisku, jak przeciwdziałać temu, aby ten niż demograficzny nie stawał się jeszcze większy. I możemy pisać e-maile, podamy adres trudnesprawy@radiorodzina.wroc.pl trudnesprawy@radiorodzina.wroc.pl bądź możemy pisać SMS-y 608 51 41 56 608 51 41 56, a także na pewno można dzwonić do studia na numer 322 20 22 322 20 22. Mówimy o tym, co przyczynia się do tego, że ten nisz demograficzny jest i że ten nisz demograficzny staje się coraz bardziej niepokojący. Proszę.
Chciałem zobaczyć, załóżmy w krajach arabskich, w których właściwie kobiety nie są obciążone przymusem zarabiania, chodzenia do pracy. Tam jest przyrost naturalny bardzo dobry. Tam mężczyźni zarabiają, kobiety mają swoje miejsce w domu i mają po trójkę, czwórkę dzieci. I to naprawdę nie jest dla nich problem, ponieważ nie mają takich problemów egzystencjonalnych te kobiety.
Skąd wiesz?
To świadczą dane o tym i badania. Po prostu sam popatrz na przyrost naturalny i na liczbę obywateli w tym kraju. Ilość rodzonych dzieci stosunkowo do rodziców, prawda? I spójrz na badania, kto utrzymuje te rodziny.
Rzeczywiście Turcja jest tym krajem, który jeden z nielicznych krajów europejskich rzeczywiście zachowuje równowagę, jeżeli chodzi o umieralność i o narodzenie, i w tym kraju nie martwią się rządzący tym, że jest nisz demograficzny.
I to jest też na pewno kwestia tego, że w Polsce odeszło się już tak naprawdę od tego modelu, że mężczyzna zarabia, a kobieta zajmuje się domem, zajmuje się dziećmi. W Polsce już tak naprawdę tego nie ma i tak samo mężczyzna zajmuje się dzieckiem, jak i kobieta. I tak samo jak mężczyzna, kobieta musi chodzić do pracy, musi zarabiać, musi gotować i tak dalej, i tak dalej.
Tak, mamy telefon i posłuchamy. Witamy serdecznie pana Jana, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja jestem uczniem liceum salezjańskiego.
Antoniana.
Uczęszczam, jak tutaj prowadzący wie, do klasy drugiej A. I chciałem powiedzieć, odnieść się właściwie do tych powodów tego niżu demograficznego w Polsce. I tutaj muszę się zgodzić ze wszystkimi wypowiedziami prowadzących, ale szczególnie chciałbym uczulić tutaj radiosłuchaczy na aspekt właśnie ubezpieczeń społecznych, które są wprowadzone w naszym kraju bodajże od 1934 roku, bo nie trzeciego, tutaj nie jestem pewien. I można zauważyć, że stopniowo już zauważamy tutaj od nie wiem, może 10 lat, zauważamy stopniowy niż demograficzny, czyli spadek urodzeń. I tutaj myślę, że jest to spowodowane tym, że państwo narzuca taki obowiązek ubezpieczenia się ludzi. Czyli tak jak tutaj kolega wcześniej mówił, płacenie na innych emerytury. I to wpływa niekorzystnie, nawet można powiedzieć demoralizująco, na nasze społeczeństwo. Bo jeżeli ja, na przykład rodzic, dwójka dzieci, zarabiający, załóżmy, 1500 zł, muszę jeszcze zapłacić na kogoś innego, na jakąś inną rodzinę, to już nie starczy mi pieniędzy, żeby na kolejne dziecko. To jest czysto rachunkowe podejście do tego względu. I myślę, że to jest taki najważniejszy aspekt i tutaj chciałbym zakończyć swoją wypowiedź.
Dziękujemy bardzo za to przemyślenie i za tą sugestię. Na pewno, proszę Paweł.
Ja się chciałem stosunkować właśnie do wypowiedzi Janka. Myślę, że w pewnym sensie na pewno jest ona zgodna z faktami. Spójrzmy właśnie w powracaniu do krajów arabskich. W tych krajach nie ma obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. To są właśnie ubezpieczenia wszystkie socjalne i inne takie. To ciągnie państwo w dół. Zobaczmy kraje zachodniej Europy. Niemcy, Francja. Bardzo mocno rozwinięta socjalka, która gospodarkę tego kraju ciągnie w dół. Teraz rozruchy we Francji, jakie mieliśmy Arabów. To jest ten fakt, że ci ludzie przyjeżdżali do tego kraju, dostawali bardzo wysokie dotacje na dzieci, mieli po piątkę tych dzieci i często nie chciało im się pracować, bo dzieci stały się sposobem utrzymania tych ludzi. I z tego to wynika. Myślę, że powinniśmy odejść od tego systemu, bo w pewnym sensie becikowe oczywiście pomagają, ale utrzymujemy osoby, które nie życzą sobie tego, utrzymują inne osoby. I myślę, że każdy powinien mieć prawo wyboru, na co swoje pieniądze przeznacza.
I na pewno ta polityka, ta mądra polityka socjalna, jeżeli chodzi o podatki, powinna się zmienić i powinna bardziej sprzyjać oczywiście rodzinie i stronie materialnej rodziny. Tak jakbyśmy mogli sobie pomyśleć o takiej prostej polskiej rodzinie, której tak często brakuje środków na utrzymanie dzieci, a co dopiero myśleć o kolejnej decyzji narodzenia się następnego dziecka. Rzeczywiście te podatki są ogromnie duże i te podatki niestety bardzo często zamykają, nie powodują otwartości na życie. Tak, witamy Karolinę, szczęść Boże. Słuchamy.
Ja chciałabym się odnieść do tego, co tutaj zostało powiedziane o tym zapracowaniu kobiet. Ja urodziłam się w czasach głębokiego PRL-u, kiedy moja mama była obciążona pracą prawdopodobnie bardziej niż obecnie pracujące kobiety i z tego, co sobie przypominam, to mamy wszystkich moich koleżanek w klasie również były tak obciążone pracą, a do tego jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że trzeba było wszystko wystać w kolejce, wszystko załatwić, nachodzić się tu i tam, żeby załatwić podstawowe rzeczy i tak ogólnie tych zajęć takich obowiązkowych można powiedzieć, że było więcej niż obecnie, a mimo tego no jakoś wtedy nie mówiło się o niżu demograficznym. Jakoś przypominam sobie, że wszyscy mieliśmy dużo rodzeństwa i nie było tego problemu, więc zaczynam się zastanawiać, czy tutaj faktycznie jest problem w tym, że obecnie kobiety jakoby więcej pracują niż kiedyś to było. Kiedyś w sensie choćby 20 czy 30 lat temu.
Tak, dziękujemy za tę podpowiedź. Mhm. To na pewno jest wielki znak zapytania. Czy faktycznie tamte czasy były czasami, kiedy kobiety mniej pracowały, a czy dzisiaj pracują tak samo, czy jeszcze mniej? Myślę, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno stosunek pracodawcy do pracownika się ogromnie dzisiaj zmienił i niestety ta możliwość pracy jest bardzo, bardzo mała i niejednokrotnie takie ciche nakazywanie pracownikowi pracy, nie tej, do której jest obowiązany, czyli 8 godzin, tylko pracy zdecydowanie wydłużonej, pracy niejednokrotnie bardzo intensywnej, gdzieś wpływa na psychikę, usposobienie, na kreatywność kobiety.
Mi się wydaje, że ludzie w czasach PRL-u mieli trochę inną mentalność, inne cele swojego życia. To było pokolenie często powojenne i oni mieli chęć odbywania Polski. Co prawda wtedy było to pod sztandarem PRL-u, ale były jakieś cele dążenia do tego i myślę, że w pewnym sensie również państwo pomagało. Mieszkania można było dostać od państwa. Trzeba było czekać w kolejkach, no ale taki był system. Wszyscy byli do tego w jakiś sposób ustosunkowani już.
Ja bym prosił zwrócić uwagę też na to, jak dzisiaj niestety pracownik jest niejednokrotnie traktowany, jak są traktowane właśnie kobiety, potencjalne matki, osoby, które mogłyby urodzić dziecko, ale które się niestety zastanawiają nad tym, czy to dziecko urodzić, czy też nie. Gdzie w ich świadomości funkcjonuje taki mechanizm, że jeżeli ja urodzę dziecko, to mój pracodawca będzie dawał mi do zrozumienia, żebym ja się zwolniła z pracy, mimo że prawo chroni kobietę, ale niejednokrotnie gdzieś tego typu działania są. Kobiety wiedzą, że zdecydować się na dziecko to praktycznie jest dzisiaj wielkie ryzyko, bo pracodawca no, chce, aby ta kobieta była w pracy jak najdłużej. I co z tego, że ona urodzi dziecko, kiedy ona później będzie musiała siedzieć w swojej pracy od rana do późnych godzin popołudniowych i dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki, pełnej opieki, do której to dziecko ma prawo i które dobra matka chciałaby dziecku zapewnić i ona wtedy gdzieś zaczyna myśleć, może jednak poczekać, może znaleźć lepszy czas, może nie tak od razu. Niestety taki dziki kapitalizm, ja bym tak powiedział, w pracy, w stosunku pracodawcy do pracownika, szczególnie do kobiet, który dzisiaj istnieje w Polsce, to również przyczyna tego, że rodzi się mniej dzieci.
Tutaj muszę się niestety z księdzem zgodzić. Może posłużę
Dlaczego
się przykładem.
Niestety? Ja się bardzo cieszę, że się zgadzasz.
Ja również. Mam takim przykładem. Mam kolegę, którego mama ma szczęście bądź nieszczęście, pracować w supermarkecie, jeden z większych we Wrocławiu. Zarabia z tego, co się orientuje, taką niższą średnią krajową około 500 zł i nie ma jej w domu po 10-12 godzin 6 razy w tygodniu. Po pierwsze zarabia pieniądze, które nie starczają. Oczywiste, że nie starczają na utrzymanie tej rodziny. No i zdarza się temu chłopakowi, żeby jakoś w sposób sobie dopomóc na swoje potrzeby, wchodzić na drogę przestępczą, a i matka go nie może dopilnować, ponieważ cały dzień siedzi w pracy i nie ponosi takich dochodów, jakie by starczały dla tej rodziny. Nie ma żadnego pożytku dla tej rodziny z
tego. A więc, proszę państwa, stwierdzamy to i jasno podkreślamy, że rzeczywiście sytuacja, jaka istnieje w związku z pracą, niestety przyczynia się do tego, że ten nisz demograficzny dotyka nie tylko nas, ale i krajów europejskich. Otrzymaliśmy SMS, posłuchajmy. Egoizm młodych, tylko o pieniądzach mowa. Żal mi was, prawdziwa miłość, pewność partnerów ze sobą dla siebie stworzeni wyzwala chęć posiadania skarbu dziecka. Taki troszeczkę SMS zakręcony, ale mniej więcej odczytujemy sens tych słów. Tak, z jednej strony egoizm, a z drugiej strony otwartość i miłość. Czy tak to jest?
Moim zdaniem, że tak się wyrażę kolokwialnie, zrobienie dziecka to nie jest problem. Problem jest je wychować i utrzymać. Wszystko się ostatecznie zwraca w stronę pieniędzy, bo niestety takie są czasy. Nie żyjemy w PRL-u, co dostaniemy za kartki.
Na początku pieniądz, a potem można zabezpieczyć to jakoś dziecko. Oczywiście. To nie nasza wina właściwie.
Co prawda z badań wynika, że dziecko się zwraca w 120%. Jest uważane za jedną z najlepszych inwestycji, ale...
Ale dużo strony, pieniędzy na to idzie.
Czy możemy uważać dziecko jako inwestycję? Musimy to rozważać w różnych aspektach.
I popatrzcie jeszcze, kochać, ile pieniędzy potrzeba na samą wyprawkę dla dziecka. Kiedy dziecko się rodzi, to trzeba kupić takie podstawowe
rzeczy. Mamy becikowe już teraz. Udało się.
Ja wyczytałem, że utrzymanie dziecka przez pierwsze 3 lata miesięcznie wynosi około 1200 zł. Mówiąc o utrzymaniu rocznym, są to bardzo duże pieniądze. Także też tak delikatnie mówiąc o tym becikowym, to jest kropelka w morzu i tak właściwie chyba są to pieniądze, które niepotrzebnie gdzieś są rozdawane, bo tak właściwie one niczego konkretnego nie zmieniają. Powinniśmy pamiętać o tym, że ta sytuacja, która wiąże się z pracą i ze stosunkiem pracodawcy do pracownika, mocno wpływa na to, że stwarza się bariera, stwarza się ogromny mur, niechęć do rodzenia dzieci. Ja myślę, że też to coś tkwi w naszej mentalności, w mentalności Polaków, w mentalności, która jest z jednej strony tak religijna, tak święta, a z drugiej strony tak bezwzględna i tak płytka. Bo kiedy obserwujemy niedzielę i kiedy widzimy wszędzie masowo otwarte supermarkety, kiedy więcej słyszymy, że w momencie, kiedy mówi się o tym, że te sklepy powinny być w niedzielę zamknięte, to podnosimy protest, podnosimy krzyk, nie zgadzamy się z tym, bo co my będziemy robić w niedzielę, to też powinniśmy zastanowić się, jaka jest sytuacja rodziny, na jakie jest nastawienie do życia, do dziecka, jaki jest model rodziny, kiedy zobaczymy, że ten model rodziny jest tak naprawdę modelem bardzo konsumpcyjnym. My nie wyobrażamy sobie niedzieli bez otwartych supermarketów. Czy przypadkiem nie powinniśmy szybko dojrzeć do tego, żeby zamknąć te supermarkety i żeby też w niedzielę myśleć przede wszystkim o rodzinie, myśleć o dzieciach, bo to też gdzieś rodzi potem otwartość, gotowość na to, aby dzieci były.
Myślę, że takim pędzie, jakim żyjemy, te niedzielne supermarkety pozwalają ludziom w jakiś sposób się oderwać. Myślę, że postęp jest tak duży, że ludzie nie do końca myślą o swoich duchowych potrzebach. Myślą o takich typowo materialnych, jak tu zaspokoić, jak tu coś dziecku, cały tydzień mnie z nim nie ma, to może mu coś kupię. W ten sposób może odczuję to, że go kocham.
A więc widzimy, że wracamy znowu do tego problemu pracy. Widzimy, że ten problem gdzieś zapracowania, on niestety znowu nas pcha w tym kierunku, że w niedzielę chcemy mieć wolny czas i chcemy ten czas również poświęcić na dobre, spokojne zakupy. Gdzieś to naczynie połączone zaczyna się układać nam i łączyć jeszcze bardziej.
Mhm. Niestety teraz rodzina nie jest na pierwszym miejscu, tak jak było kiedyś. Teraz się liczy kariera i że w niedzielę mogą być zamykane supermarkety, to wątpię, czy to kiedykolwiek dojdzie do skutku, bo ludzie...
No dojdzie, w krajach zachodnich tak jest przecież.
Rodzina nie jest największą wartością. To się właśnie zmieniło w mentalności ludzi. To wszystko się sprowadza niestety do pracy, do tego, że musimy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, a jeśli one nie są zaspokojone, na pierwsze miejsce one wchodzą. Rodzina powinna być na pierwszym miejscu, oczywiście zaraz za Bogiem, który powinien być naszym duchowym spełnieniem. No ale tak się nie zmienia.
To musimy zauważyć, że ta praca to nie jest, nie wiem, dla przyjemności, tylko to jest z przymusu i z obowiązku.
Przeżyć,
tak, oczywiście.
Niestety. Musimy tak właśnie też spokojnie popatrzeć na aktualną kondycję ekonomiczną naszej ojczyzny. Nie jesteśmy Francją, nie jesteśmy Anglią, nie jesteśmy Niemcami, gdzie ten poziom ekonomiczny jest zdecydowanie większy i gdzie te kraje nie są w tych pierwszych latach odbudowy ekonomicznej narodu, ale są to kraje mocno sytuowane ekonomicznie, gdzie rzeczywiście można sobie pozwalać spokojnie na to, aby pracować mało, aby pracować tylko tyle, ile potrzeba. Więcej otwiera się granice dla osób z zewnątrz, aby one pracowały. U nas jest tak, jak jest. Jest trudno i jest ciężko, ale czy to naprawdę oznacza, że powinniśmy dużymi krokami zmierzać do tego, by ten niż demograficzny był jeszcze większy. Czekamy na Państwa telefony i SMS-y i na e-maile. Przypomnimy numer telefonu do Radia Rodzina 322 20 22 322 20 22 bądź czekamy na SMS-y 608 51 41 56 bądź prosimy o e-maile na adres Trudne sprawy @radiorodzina.wroc.pl. Trudne sprawy @radiorodzina.wroc.pl. Czy niż demograficzny dotknie Polskę w takim stopniu, że będziemy skazani na wymieranie? Co robić, aby tego niżu w Polsce nie było? Jak działać? Czekamy na Państwa telefony, na Państwa przemyślenie. Tu Radio Rodzina. Zapraszamy. otrzymaliśmy kolejnego SMS-a, który podpowiada nam, co zrobić, abyśmy uchronili Polskę od niżu demograficznego. Ta sytuacja rodzi się bezpośrednio z bezrobocia. Jest w tym SMS-ie napisana taka propozycja, może bardzo kontrowersyjna. Znieśmy podatki obowiązkowe, ubezpieczenia, to się zmieni sytuacja niżu demograficznego.
Dokładnie, chciałem się zgodzić z tym zdaniem naszego radiosłuchacza. Zobaczmy w krajach, w których nie ma obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Te kraje się rozwijają, po pierwsze gospodarczo, a po drugie jest w nich większy przyrost naturalny. Wynika to z prostej przyczyny, że ci ludzie, jeśli nie chcą odkładać na własną emeryturę, wychodzą z założenia, że utrzymają je ich własne dzieci. Tak było nawet dawniej, kiedy nie było tych obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Teraz każdy może sobie wygodnie pomyśleć, no mam ubezpieczenie społeczne, to mam problem z głowy. Zapłaciłem, dostanę, należy mi się. Takie PRL-owskie podejście, należy mi się. Nic nam się nie należy, jeśli nie zapłaciliśmy na swoje, to nic nie dostaniemy. Teraz właśnie jest niż demograficzny, i tych dzieci rodzi się coraz mniej i powoli nie będzie nas miał kto utrzymywać.
No właśnie, wracając do tego, co mówią nasi radiosłuchacze poprzez SMS-y, czy też telefony i co mówimy tutaj, to rzeczywiście, aby niż demograficzny nie stawał się coraz większy i abyśmy mogli mówić o zachowaniu równowagi w naszym społeczeństwie, to na pewno bardzo istotny jest status materialny rodziny. I kiedy zarobki nie pozwalają nam na utrzymanie rodziny, na przyjęcie kolejnego dziecka, nie mówimy tu o jakichś bardzo ogromnych pieniądzach, które zapewnią dziecku nie to, co podstawowe do życia, ale rzeczywiście bardzo wysoki komfort. Mówimy tu o tym minimum, które jest potrzebne do tego, aby dziecko mogło mieć opiekę zdrowotną, aby mogło się normalnie rozwijać, aby mogło przejść drogę dobrej edukacji, to naprawdę potrzebna jest mocna strona finansowa rodziny. A kiedy te zarobki są takie, jakie są, a kiedy tych pieniędzy, zarobków tak wiele idzie na te podatki, to na pewno należałoby tutaj myśleć, co zrobić, aby było lepiej. Co zrobić właśnie, aby była przede wszystkim praca, bo to powinno gdzieś znajdować się na pierwszym miejscu naszych obecnych starań o to, aby rodziło się więcej dzieci, aby rodzice mieli pracę po prostu.
Dlatego uważam, że każdy z nas najlepiej wie, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. Jesteśmy krajem za biednym, żeby było nas stać utrzymywać na taki moloch finansowy, jakim jest ZUS. To jest zwykły zjadacz pieniędzy, który za nasze pieniądze się utrzymuje i jest to moim zdaniem sztuczny wytwór, który w dzisiejszych czasach moglibyśmy się pozbyć i przejść na każde swoje indywidualne ubezpieczenie, gdzie by chciał i jak by chciał.
Jedna z propozycji, być może ci młodzi ludzie kiedyś będą gdzieś decydowali o tym i być może taka decyzja w naszym państwie zapadnie, która będzie sprzyjała temu, że status materialny polskich rodzin będzie tak dobry, że w każdej rodzinie będzie mogło urodzić się drugie, trzecie i czwarte dziecko. To niewątpliwie bardzo ważna sprawa. Zaczęliśmy mówić też tego wieczoru o modelu rodziny. O tym, że ta specyfika, model rodziny niestety zaczął się zmieniać. I kiedy sięgamy w naszej analizie do sytuacji, jaka panuje obecnie w Szwecji, kiedy wracamy myślą do tego, co było w Szwecji, to możemy być przekonani, że rzeczywiście model rodziny ma ogromny wpływ na przyrost naturalny. Bo co powiedzieć na to, że w Szwecji panował jeszcze nie tak dawno tradycyjny model ojca żywiciela i matki gospodyni domowej. Było to w latach 1960-1969 i wtedy wskaźnik urodzin przekraczał znacznie poziom zastępowalności pokoleń. Wynosił 2,1. Ale kiedy w Szwecji wprowadzono nowy model oparty na rozmontowywaniu instytucji małżeństwa, promowaniu urodzin pozamałżeńskich, pracujących matek, ubezpieczeń rodzicielskich i opieki przedszkolnej, wskaźnik urodzeń spadł do 1,6. Takie dane zostały podane w roku 1983. To są jakieś bardzo konkretne przesłanki i dane, które mówią o tym, jaki model rodziny sprzyja temu, że niż demograficzny się nie pogłębia. Jest telefon i posłuchajmy ponownie. Janek chciałby się wypowiedzieć.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znowu ja i chciałem podać taki przykład i to jest dość taki obrazowy przykład. Mianowicie mówię tutaj o Chinach. Proszę spojrzeć na Chiny. Jest to świetnie rozwijający się kraj pod względem gospodarczym, ale i także demograficznym. Tam nie istnieje takie pojęcie jak niż demograficzny. A to właśnie ze względu na to, że państwo nie wytworzyło takiego wytworu, molochu państwowego, jak tutaj wcześniej Paweł powiedział, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ludzie nie muszą płacić pieniędzy na innych ludzi, ale to nie tylko za sprawą tego, ale również za sprawą podatków, jakie tam panują. Przecież tam podatki w niektórych regionach sięgają rzędu 5%. To jest naprawdę w naszych realiach, można powiedzieć, suma nie do wyobrażenia, żeby nasze państwo wprowadziło takie podatki. A odnosząc się i właśnie dlatego, że państwo wprowadza takie podatki, na rynku pracy jest bezrobocie rzędu naturalnego bezrobocia, czyli nie wiem, 3, no do 5, naprawdę do 5%. Pracodawca tutaj nie może sobie pozwolić, tak jak w Polsce, na wybór pracownika i wybrzydzać ciągle i stawiać mu jego warunki, tylko tam pracownik stawia już pracodawcy swoje warunki i ten pracodawca musi się liczyć z tym pracownikiem i oczywiście uzyskuje za to dogodną zapłatę. Oczywiście pracownik za pracę. I chciałem się jeszcze tutaj odnieść co do krajów Europy Zachodniej. Tutaj ksiądz mówił, że te kraje są na tyle rozwinięte, że nie wiem, mogą sobie pozwolić na coś takiego, ale myślę, że to już niedługo ta sytuacja potrwa, że będą mogły subwencjonować jakieś becikowe czy coś w tym stylu, bo to już się zaczyna u nich głębokiego rodzaju kryzys gospodarczy. A dlatego że te państwa mogły sobie na to pozwalać, bo przecież dajmy na to plan Marshalla umożliwił im to między innymi. Przecież setki miliardów dolarów zostały wpompowane w ich gospodarki, a w nas to nie, bo jak wiemy, byliśmy pod władaniem, że tak, pod wpływem ZSRR-u. Chciałbym...
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź.
Chciałem pozdrowić wszystkich uczniów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego i wszystkich radiosłuchaczy.
Dziękujemy, Janek. Dziękujemy ci bardzo za tę wypowiedź i rzeczywiście gdzieś wędrujemy ponownie w kierunku sytuacji ekonomicznej i politycznej naszego państwa, która powinna być bardziej sprzyjająca, jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli chodzi o zabezpieczenie statusu materialnego poszczególnych rodzin. Zaczęliśmy mówić o modelu rodziny. Zaczęliśmy mówić o tym, jak ten model przeobrażał się w Szwecji i jak właśnie przeobrażanie modelu, gdzie ojciec utrzymywał rodzinę, a mama była tym ogniskiem domowym, jak to wpłynęło na spadek urodzin i na pogłębianie się niżu demograficznego.
Teraz wytworzył mi się, wydaje, taki nowy model kobiety, taki malowniczy singiel, który do 30-35 lat robi karierę, bawi się życiem, czerpie pełnymi garściami z nich. Dopiero potem myśli ewentualnie o rodzinie, o tym, co dalej.
Kiedy mija ten najbardziej kreatywny wiek i kiedy tak właściwie to już nie czas na rodzenie dzieci.
Tak, tak. I wtedy już nie mamy innego zajęcia. I wtedy zaczynamy myśleć bardziej rodzinnie, wtedy pogłębiamy się, prawda, w tych swoich różnych kryzysach, wtedy właśnie w tym wieku depresje się pojawiają i takie inne, bo życie nasze powoli zaczyna wschodzić na taki bardziej rodzinny kierunek powinno zejść, a to już troszeczkę za późno.
Teraz niestety kobiety myślą o takiej, żeby tylko pójść do pracy i takimi być bizneswoman, że tak powiem. Potem już potem za późno jest na te dzieci, bo one myślą tylko o pracy, karierze i nie chcą być takimi kurami domowymi.
Tak, mamy telefon. Witamy pana Antoniego, szczęść Boże.
Witamy. Proszę księdza, to co się stało na świecie, to nie jest ani Kościoła Świętego wina, ani narodu, tylko to jest wina oczywiście komuny, bo oni poprowadzili, że równe są na świecie uprawnienia. Kobieta, mężczyzna. Nigdy tego w życiu nie było, jest i nie będzie. Kobiety tego nie chcą słyszeć, ale muszą niestety się zgodzić. Proszę zrozumieć, że technika poszła naprzód o 30-40% wysoko. Ten, co prowadzi zakłady pracy, on nie jest w stanie, im on ma rację, że kobiety nie chce trzymać w pracy, dlatego że ona jest tylko kobietą, zajdzie w ciąży i niestety on musi później jej płacić. A tak za komuny mogli to sobie pozwolić. Dzisiaj tego prywaciarz nie pozwoli, bo on na tym straci. Co należy zrobić? Trzeba wrócić do dialogu Pana Boga, który stworzył świat. Tak musi Kościół postąpić, tak musi postąpić cała nauka ludzka, która została od Pana Boga dane. Przede wszystkim, co trzeba zrobić? Kobieta powinna być w domu, rodzić dzieci, nie za dużo, ile ich stać, wychowywać, będzie mąż zadbany, będzie zadany dom i będzie zdrowie. Nie będzie rozwodów, nie będzie łajdactwa, nie będzie nic. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Mąż powinien tyle zarobić, żeby żonie i dzieciom dać utrzymanie. Że nie, jeżeli przyjdzie mąż zmęczony z pracy, on nie będzie się brał za gary, nie będzie sprzątał, bo jest już narobiony. To już jest, to są rzeczy niedopuszczalne, to co komuna zrobiła. I tu mi się wydaje jedną rzecz. Tu się nie mogą ani panowie profesorkowie, ani adiunkci, docenci wypierać, że oni są kształceni, mogą tylko mieć jedno, dwoje dzieci. Tak było przed wojną, tak jest i dzisiaj, i tak będzie. Więc wydaje mi się, że jest jedna najgłówniejsza rzecz. Wszystkich obowiązuje prawo życia, prawo Boże. Że czym więcej stać, niech jeżeli profesor zarabia, załóżmy, 3, 4, 5 tysięcy złotych, to go stać na nianie czy na służącą, a kobiet jest takich dużo, że każda się na to zgodzi. To nie jest poniżające, bo to jest praca i będzie miała życie, będzie miała wszystko. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest najgłówniejsza, że Pan Bóg powiedział wyraźnie, ziemia będzie wam poddana, mężczyzna jest głową domu, prawda? I będzie wtedy porządek, to nie będzie, to nie musimy odejść od tej starej zasady, że kobieta ma równe prawa, to jest nieprawdą, to jest grzech, to się obraża Pana Boga. A wtedy nie będzie rozwodów. Kościół będzie mógł wpłynąć więcej na wychowanie wychowanie religijne. Tej żonie, czy mężowi. Mąż jest tym, który ma utrzymać żonę i dzieci. Jeżeli jest kobieta wykształcona, oczywiście niech pracuje i wtedy ona zatrudni nianio, czy zatrudni służącą i to jest nieupokarzające. A musimy zrozumieć, że pracy nie będzie. Nie będzie, co może być rząd złoty. To nic nie pomoże. Dlatego, że jest coraz więcej ludzi się go rodziło. Teraz jest niż. Dlaczego jest niż, to też za chwilę powiem. Jest sprawa tego rodzaju, że pracy nie będzie, bo technika poszła szalenie daleko. I to kiedyś to 10 robotników robiło, to dzisiaj maszyna to zrobi. I tu jest pies grzebany. A teraz proszę zrozumieć, że dzięki świętej pamięci słudze Boży Wyszyńskiemu, to tylko Polska doszła do 40 milionów. Bo panom komunistom zależało, żeby Polacy wymierali, oczywiście. To nie ulega wątpliwości. A dzisiaj zależało panom, tym, którzy doszli do władzy, nie będę wymieniał z imienia, którzy oni żądają od Polaków 34 miliardy, żebyśmy im zapłacili i nie myśmy mordowali ich w Jedwabnym. To jest nieprawdą. Weźmy tego pana, który nas szkaluje. Polska 100 tysięcy Żydów obroniła, niestety. Na ten temat świat naukowy w Polsce, jakby zapomniał, nic o tym nie mówił, bo nie chce obrazić naszych braci starszych w religii. Tymczasem Zbawiciel, w jakich warunkach poszedł i Zbawiciela naukę się wykorzystuje do celu dobrowolnego. Weźmy pana Wałęsę, wyprawia na 900 tysięcy osób wyprawia imieniny. Tymczasem ci wszyscy podatnicy płacą, a on nie wie, że dostaje kupę pieniędzy za co. On wyrzucił Ruski, żeby nie papież i żeby nie Duch Święty.
Tak, może byśmy wrócili. Tak.
Sprawa wygląda w ten sposób. Przede wszystkim Unia Wolności, AWS niszczyli Polskę. I ci panowie wszyscy na czele z panem Wałęsą...
Dobrze, wróćmy może do tego niżu demograficznego. Do niżu.
Proszę nie przerywać, bo jest bardzo ważny temat.
Temat jest ważny, tylko byśmy prosili o...
Że ci ludzie są niepociągani do odpowiedzialności. Że w kraju zrobili nędzę, biedę i ludzie na ulicach proszą o jałmużnę i ludzie na tace nie dają, bo nie mają, a ksiądz też musi w kościele żyć. Księdzu się nie da 10-20.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę, bardzo serdecznie dziękujemy za tę wypowiedź. Bardzo długą wypowiedź, bardzo rzeczową, konkretną. I ta wypowiedź na pewno również poszła w kierunku modelu rodziny. Taki model, no, na dzisiaj powiedziałbym bardzo ryzykowny, ale tak jak również mogliśmy się przekonać na podstawie sytuacji w Szwecji, ten model przynosił konkretne efekty i rzeczywiście narodzin było wystarczająco dużo, żeby zachować tą równowagę w Szwecji. Kiedy zmienił się ten model, zaczęły się problemy.
Pan Antoni tu w swojej wypowiedzi poruszył, mi się wydaje, dosyć ważny aspekt religijny. Spójrzmy na kraje arabskie, gdzie islam mówi, że posiadanie dzieci jest błogosławieństwem. U nas w pewnych momentach odchodzi się od tego w naszej religii i się bardziej to tak spowszechnia, prawda? Bardziej to też w stronę pieniądze idzie, a to dlatego, że cały Zachód idzie do przodu, a my pchniemy do niego.
No niestety, jesteśmy niejednokrotnie tak ślepo zapatrzeni w Zachód i z jednej strony jesteśmy zmuszeni do tego, aby gdzieś również funkcjonować w tych trybach europejskich, aby również mieć taki sam potencjał, takie samo tempo, taki sam model pracy i wszystko sprowadza się do jednego, że rzeczywiście rodzina nie może być rodziną, która będzie posiadała dwójkę, trójkę dzieci, bo mąż pracuje bardzo dużo, a jego praca nie jest adekwatna do jego zarobków. Te zarobki są niestety bardzo niskie i żona nie może pozostać w domu i w związku z tym nie może zająć się dziećmi.
I odwołując się do tego, co pan powiedział, na pewno to jest świetny model rodziny, gdzie żona jest w domu z dziećmi, gdzie opiekuje się domem, gotuje dla męża, mąż pracuje, ale w dzisiejszych czasach niestety to nie jest takie cudowne. I nie zawsze, nie jest łatwo o pracę i nie zawsze mężczyzna może tą pracę znaleźć. I jeżeli kobieta ma możliwość pójścia do pracy, to dlaczego nie? Mąż może zostać ewentualnie w domu z dziećmi. A pomysł z nianią jest, no jak każdy, ma swoje plusy i minusy. I moim zdaniem, wynajmując sobie taką nianię czy pokojówkę, jakby odwracamy się niejako od problemu i dzieci odczuwają mniejszą więź z rodzicami. Tylko, że to jest temat na, myślę, inną audycję.
Oczywiście, że jest to temat na inną audycję. Dzisiaj nie chcemy o tym mówić. Posłuchajmy, jaki SMS do nas dotarł. Gdyby nasi rodzice liczyli czas i pieniądze, nie byłoby nas. Myślę, że to jedno zdanie wystarczy, ale jest jeszcze drugie. Tam, gdzie miłość, tam szczęście. Pieniądze to narkotyk. Co zostanie po nas? Hałdy, śmieci? Takim znakiem zapytania ktoś kończy swoją wypowiedź. Rzeczywiście, gdyby rodzice liczyli czas, pieniądze, to by tak nie było. Czy przypadkiem nie chodzi tutaj, nie powinno nam chodzić tutaj o mentalność, o myślenie, o kondycję duchową człowieka? Czy przypadkiem te czasy materialistyczne, czasy wysokiego konsumpcjonizmu nie zamknęły naszego serca na życie? I czy przypadkiem to, co my mówimy o sprawach materialnych, o ogromnych podatkach, które musimy płacić, o tym, że w niedzielę trzeba pracować, czy to przypadkiem nie jest też jakieś takie pobieżne chodzenie po tym problemie, który być może ma głębsze przyczyny?
Moim zdaniem te dzisiejsze czasy nas trochę zepsuły, bo większość ludzi teraz myśli tylko o sobie, jak żeby nam było tylko dobrze, a nie może się otworzyć na drugiego człowieka. Stajemy się takimi egoistami. Nie możemy się otworzyć na drugiego człowieka, tylko myślimy tylko o sobie.
No właśnie, egoizm. Egoizm i dążenie tylko do tego, żeby posiadać wiedzę, żeby posiadać jak najwięcej i jak najlepszych rzeczy. I to gdzieś nas też zamyka, ale to gdzieś jest powiązane, to zamyka nas na miłość. To jest też powiązane, niewątpliwie to jest powiązane też z naszą kondycją duchową, z naszą wiarą. Jeżeli człowiek jest głęboko religijny, jeżeli jest głęboko wierzący, to jego otwartość gdzieś będzie większa, będzie też na pewno większa ufność. Ale człowiek religijny nawet, człowiek głęboko wierzący, to nie człowiek nierozsądny. Człowiek głęboko religijny będzie analizował, będzie się zastanawiał i będzie mówił w sposób bardzo odpowiedzialny, bardzo, bardzo mądry, że niestety nie mogę sobie pozwolić na drugie, trzecie dziecko, bo niestety moja praca jest taka, jaka jest. Ja pracuję od 8 do godziny 18 i zarabiam takie pieniądze, jakie zarabiam dzisiaj w Polsce. Chciałbym, ale nie mogę. Czy to nie są czasami jakieś absurdy, które gdzieś pojawiają się w naszym życiu?
No oczywiście musimy pamiętać, że najważniejsza w rodzinie jest miłość. Dzieci muszą czuć się kochane. Dużo rodziców myśli, że przez to, że będą pracować dzień i noc, że dadzą dziecku nowe buty, nową kurtkę, plecak, że przez to dziecko będzie się czuło bardziej dowartościowane czy kochane. Ale naprawdę dzisiaj to nie jest tak, że jesteśmy wstrętnymi materialistami, tylko te pieniądze są nam potrzebne do życia, bo wszystko kosztuje. Kosztuje jedzenie, kosztuje ubranie, wykształcenie, wszystko.
Niestety ciągle kręcimy się wokół tych pieniędzy. Ja też chciałem poruszyć kolejny aspekt tego. Coś, co było sprawą dosyć kontrowersyjną. Właśnie urlopy macierzyńskie, które mogą również brać mężczyźni. Więc powinniśmy sobie odpowiedzieć pytanie, czy to jest dobre dla tych dzieci, czy nie. Bo z jednej strony, prawda, ojciec ma niby takie same prawa jak matka, ale matka musi karmić to dziecko i matka w tych pierwszych miesiącach ma bliższy kontakt z tym dzieckiem. To jest udowodnione badaniami, ponieważ to dziecko było w niej, słyszało ją i przez ostatnie 9 miesięcy. I teraz pytanie, czy mężczyzna może tak samo zadbać o to dziecko, mimo nawet tego, że matka ma lepszą pracę i więcej zarabia, może większe korzyści do domu przynieść z tego, tylko czy dziecko ma równe możliwości, jak i u ojca, jak i u matki.
A więc znowu wkraczamy w ten świat polityki, w świat ustawodawstwa, które jak najbardziej powinno sprzyjać macierzyństwu, jak najbardziej powinno zabiegać o to, aby matka była z dzieckiem nie tylko ten krótki czas urlopu macierzyńskiego, ale aby mogła dłużej przebywać z nim, aby mogła jemu poświęcić siebie całą. Tak, witamy panią Anię, serdecznie słuchamy, szczęść Boże. Tak, właśnie, proszę ściszyć.
Chciałam się podzielić tym, czym rodzina jest dla mnie. Jestem mężatką od 3 lat, mam dziecko 2-letnie.
Gratulujemy.
Muszę powiedzieć, że to, o czym tak słucham, jak państwo dyskutujecie, słuchałam pana Antoniego, jak mówił o tym podporządkowaniu się. Ja chciałam powiedzieć, że myślę, że żeby niżu demograficznego w Polsce nie było, żeby to jakoś nie przeszkadzało, to ludzie po prostu powinni się kochać. Tak jest w moim małżeństwie. Ja wzięłam ślub z moim mężem z miłości i myśmy od razu pragnęli tego dziecka. Też nie jest nam lekko, nie zarabiamy dużo, mamy dużo problemów, ale to dziecko, jak patrzy na nie, jak ono dorasta, ono jest dla mnie autentycznie owocem miłości. I wiele spraw, wiele problemów po prostu można rozwiązać kochając się, ucząc się tej miłości codziennie. I myślę, że jeżeli ludzie tak naprawdę nauczą się kochać i będą brali ślub dlatego, że się kochają, że chcą być jednym w Bogu, to wtedy problem dzieci nie będzie dla nich problemem. Wtedy będą potrafili zaplanować tą rodzinę, będą potrafili jakoś sobie ze wszystkim poradzić. Czasy są ciężkie, to prawda, ale jeżeli bardziej będziemy uczyć się kochać niż narzekać, to będzie nam o wiele łatwiej.
Tak, dziękujemy, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. No i miłość. Miłość jako podstawowy warunek. Podstawowa sprawa, która może przyczynić się do tego, że nie będzie w Polsce, w świecie, w Europie przede wszystkim niżu demograficznego. Miłość pomiędzy mężem a żoną. Miłość, która nie lęka się, miłość, która jest otwarta, która jest więcej odważna i która czeka na dziecko, przyjmuje to dziecko i potem się nim zajmuje.
głos pani Ani uważam za bardzo pozytywny, który może nas napawać optymizmem na przyszłość. Myślę, że czerpiąc przykład właśnie z takiej miłości, z takiego modelu rodziny, jaki przedstawia małżeństwo pani Ani, myślę, że to jest taki standardowy model, ideał rodziny na dzisiejsze czasy, jaki może być.
Posłuchajmy, jakiego SMS-a otrzymaliśmy. W mediach rodziny wielodzietne uznawane są za patologię. Matki wychowujące dzieci za zacofane. Promuje się aborcję, środki antykoncepcyjne, pełną swobodę. To martwi. No taki pełen niepokoju SMS, który rzeczywiście krytycznie ustosunkowuje się do środków masowego przekazu i który pokazuje też, że niejednokrotnie model postępowania w relacjach kobiety i mężczyzny, męża i żony niestety nie sprzyja przychodzeniu na świat kolejnych dzieci. Bardzo krytyczny SMS i na pewno słuszny i na pewno ważny, bo patrząc na środki masowego przekazu możemy być zaniepokojeni, że niejednokrotnie brakuje takiego pozytywnego obrazu rodziny. Rodziny wielodzietnej, gdzie jest wszystko wspaniałe, cudowne i gdzie mimo czasami trudności ta rodzina jest piękna.
Jest na pewno ciężko, takim rodzinom, ale tak jak mówiła pani Ania, najważniejsza jest miłość i dziecko, które czuje się kochane, dziecko, które ma dobrych rodziców, które ma dobrze w domu, później w życiu dalszym, będąc dorosłym, też będzie dobrym, też będzie miało dobre życie, bo ma z kogo czerpać przykład po prostu.
Pamiętajmy, że nawet jeśli ci rodzice nie mogą sami osobiście zajmować się, nawet popołudniami, tym dzieckiem, jest wiele instytucji, takich jak przedszkola, żłobki, które mimo wszystko pomagają tym rodzinom. Oczywiście może to nie jest taka miłość, takie zainteresowanie jak własna matka czy ojciec, ale w jakiś sposób umożliwiają jak i karierę zawodową dalszą, jak i rozwój temu dziecku. Często nawet lepsze niż w domu, jeśli chodzi o ten rozwój, bo mama może przykładzić większą uwagę do zabawy, a na takim przedszkolu nasz człowiek czegoś się uczy, prawda?
Czekamy na Państwa telefony do Radia Rodzina. Rozmawiamy tego wieczoru o tym, czy rzeczywiście Polacy są skazani na powolne wymieranie i jak przeciwdziałać niżowi demograficznemu. Numer telefonu 322 2022, bądź możemy pisać SMS-y 608 51 41 56, 608 51 41 56, a także zachęcamy do pisania e-maili. To bardzo praktyczna, spokojna metoda, w której można wyrazić swoje myśli, a adres e-mailowy to trudne sprawy @radiorodzina.wroc.pl. Tego wieczoru Liceum Salezjańskie wraz z prowadzącym rozmawia o niżu demograficznym i o przyczynach, a także i sposobach radzenia sobie z tym problemem. Otrzymaliśmy przed chwileczką takiego SMS-a, dlatego też posłuchajmy, ale jest telefon, dlatego posłuchamy najpierw telefonu. Witamy serdecznie panią Beatę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja chciałam też coś powiedzieć.
Zapraszamy.
W związku z tą audycją, dlatego że bardzo wiele się mówi o problemie materialnym rodziny, a ja myślę, że tak naprawdę to chodzi o serce człowieka. Na pewno pieniądze są bardzo ważne. Znaczy, też powiem, że od 12 lat jestem mężatką i mam dwoje dzieci i pracuję zawodowo, czynnie. I myślę, że wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie jest serce człowieka, bo teraz bardzo często mamy do czynienia z ludźmi, którzy są nastawieni tylko na konsumpcję i myślą tylko tak naprawdę o sobie. Jeżeli serce człowieka jest nastawione na to, żeby kochać drugiego człowieka naprawdę, to wtedy też będzie umiało przyjąć dziecko. I tak naprawdę kwota 1200 zł utrzymania jednego dziecka miesięcznie, no to chyba nie jest prawdziwa, bo tak naprawdę to ile polskich rodzin ma na jedno dziecko 1200 zł?
Dokładnie. Tak, dziękujemy za to świadectwo i za ten telefon. Oczywiście te kwoty są czasami niższe, czasami są wyższe. To też zależy choćby od tego, jakie pampersy kupi się dziecku, bo można kupić pieluchę, a można kupić też bardzo wykwintne środki opieki nad noworodkiem. Niewątpliwie serce, niewątpliwie miłość, otwartość i ten taki wysoki potencjał duchowy polskich rodzin może sprzyjać temu, że będzie rodziło się wiele dzieci. Posłuchajmy, jaki SMS dotarł do nas przed chwilą. Świat w okrutny sposób odnosi się do kobiet. Pod pretekstem obrony jej godności walczy się z kobietą i jej kobiecością. Świat poprzez promowanie fałszywej wizji kobiety wyraża swą najgłębszą tęsknotę za prawdziwym obliczem kobiety, która powinna na wzór Maryi pozostać wierna łasce bycia kobietą. No właśnie ten model kobiety, który ukazuje się czy to w środkach masowego przekazu, czy poprzez różnego rodzaju inne sposoby, też niepokoi i też gdzieś przyczynia się do takiej, a nie innej sytuacji, jeżeli chodzi o tą skalę demograficzną w Europie, w Polsce. Wrócić do kobiety, która będzie jak Maryja. To też cenna podpowiedź i to też na pewno wspaniały wzór matki, macierzyństwa, opieki.
Popatrzmy na ten program demograficzny z innej strony, wydaje mi się. Spójrzmy na poziom dzietności w miastach, jak i na wsi. Może to się wyda śmieszne niektórym, ale zobaczmy, że dużo bardziej dzietne są rodziny wiejskie, w których te dzieci często są wykorzystywane do prac potem w rolnictwie. Pomagają utrzymać się rodzicom. I myślę, że to ma duży wpływ mimo wszystko. To
już nie teraz, kiedyś. Kiedyś na
kiedyś
pewno.
Była inna mentalność
kiedyś
na wsi.
Dzieci były, tak brzydko powiem, rękami do pracy. Dzisiaj już to się troszkę zmienia. Dzisiaj raczej się wyjeżdża do miast. I to nie jest do końca tak, jak ty mówisz.
To również wynika z tradycji, ale ciągle jest więcej urodzeń na wsiach niż w miastach. To jest normalne w Polsce, jednak na naszej polskiej ziemi, prawda?
Czekamy na państwa telefony, czekamy na państwa przemyślenia. Co robić, aby Polska nie wymierała? Jak powinniśmy zachowywać się? Jak działać? Jaką postawę przyjmować w tej jakże dramatycznej sytuacji, kiedy niż demograficzny staje się coraz większy. Czekamy na telefony 322 20 22, bądź czekamy również na SMS-y na numer 608 51 41 56 i również niezmiernie byłoby nam przeczytać jakiegoś e-maila, który państwo możecie napisać na adres trudnesprawy@radiorodzina.wroc.pl i słuchamy, ktoś dodzwonił się do nas. Pani Anna, szczęść Boże, czy to ta sama pani Anna?
Co znaczy ta sama?
Bo przed chwilą również dzwoniła do nas pani Anna.
Nie
ta sama, dobrze. Witamy również serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść
Dobry
Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja mam taką uwagę, spostrzeżenie, że mnie się wydaje, uważam, że nie ma w tej chwili niżu demograficznego, dlatego że w tej chwili ta młodzież, która teraz wchodzi w wiek taki, że wychodzi za mąż i rodzi dzieci, to jest wyżu demograficznego. I tych dzieci w tej chwili też się widuje dużo więcej z małymi dziećmi, na przykład matek i w ciąży, aniżeli na przykład 10 lat temu. 10 lat temu, owszem, był niż demograficzny. Bardzo rzadko można było spotkać na ulicy kobietę z małym dzieckiem czy ciężarną, a w tej chwili już coraz więcej, bardzo dużo się widuje matek właśnie z małymi dziećmi i ciężarnych kobiet. Także ja nie uważam, żeby był niż demograficzny w tej chwili.
No tak, ale no cóż, wierzymy naszym socjologom i niestety dane są takie, a nie inne, są bezwzględne. I ta średnia 2,1 dziecka przebadająca na matkę, która jest zgodna z zastępowalnością pokoleń, niestety zgodnie z badaniami dzisiaj wynosi 1,3. Stąd wierząc socjologom, przyjmujemy, że ten niż demograficzny jest i że niestety tym trzeba się niepokoić. Być może to, co powiedzieliśmy wcześniej, napływ ludzi do miasta przyczynia się do tego, że rzeczywiście tych matek z dziećmi widzi się w mieście dużo, a gdzie indziej jest inaczej. Nie mamy tak dokładnych danych i nie możemy też udzielić odpowiedzi, ale na pewno nie możemy zgodzić się z tym, że niż demograficznego nie ma, że ten problem nie dotyka polskiego społeczeństwa.
Wydaje się, że to są takie fale, że te dzieci, które były rodzone właśnie z wyżu, bo w 50-tych latach był wyż, potem znowuż był niż i te osoby, które w 50 lat potem rodziły dzieci, to też te dzieci z kolei są z wyżu. Te, co mają w tej chwili po 27, po 26, po 25 lat, są z wyżu. I te dzieci w tej chwili teraz też wchodzą w taki wiek, gdzie się wychodzi za mąż i, czy żeni i rodzi dzieci. I też w tej chwili przychodzi ta fala właśnie, która z wyżu była rodzona. Bo tak jak mówię, 10-12 lat temu, owszem, był niż i bardzo rzadko można było spotkać kobietę ciężarną czy z małymi dziećmi. A w tej chwili bardzo dużo jest kobiet z małymi dziećmi.
Daj Boże, żeby to była prawda i żeby tych kobiet było jak najwięcej i które rodzą dzieci, żeby dzieci było jeszcze więcej. Dziękujemy serdecznie.
A poza tym chciałam
jeszcze
powiedzieć,
prosimy,
że może tak, jeżeli tak tam ksiądz uważa, czy ktoś, że jest niż, to może też dlatego jest przyczyną to, że w tej chwili pracy nie ma. I jest, jak ja weszłam na przykład do takiego biura opieki społecznej, pomocy społecznej, to tam bardzo dużo właśnie kobiet z dziećmi bez pracy jest i po prostu nie radzą sobie finansowo.
Tak, żeśmy już poruszyli ten problem w naszej audycji. Rzeczywiście dziękujemy też za przypomnienie i na pewno ta sytuacja braku pracy, ta sytuacja braku normalnego statusu materialnego w domach gdzieś również przyczynia się do takiej, a nie innej sytuacji. Chciałbym teraz bardzo serdecznie podziękować pani Basi, która napisała do nas naprawdę cudownego SMS-a i proszę posłuchać, bo ten SMS jest niesamowity i na pewno warto spokojnie go przyjąć i on jest, myślę, że też taki bardzo ważny dla nas. Tak, tu jest początek. Moja mama urodziła 6 dzieci. Były skromne warunki, ale kochaliśmy się i rodzice wykształcili nas. Mamy studia i szczęśliwe rodziny. Pozdrawiam, Barbara. No właśnie, i co tutaj możemy powiedzieć, myśląc o tych wszystkich naszych rozważaniach dotyczących statusu materialnego rodziny i to, że brak pieniędzy blokuje na rodziny na przyjęcie kolejnego dziecka.
To bardzo budujący przykład, ale obawiam się, że coraz rzadziej spotykany. Znaczy nie wiem dokładnie, kiedy pani Basia się urodziła i myślę, że to by nam odzwierciedliło obraz, jaki mamy teraz, a jaki był parę lat temu. I musielibyśmy zadać kolejne pytanie, czy to było rodzina wiejska czy miejska. I myślę, że musielibyśmy, prawda, podrążyć ten temat, żeby jakieś konkretniejsze wnioski z niego wyciągnąć.
Ale myślę, że bez względu na to, gdzie, jak i kiedy ponownie widzimy, że miłość przyczyniła się do tego, że był to dom szczęśliwy i że był to dom, gdzie roztoczono opiekę nad 6 dzieci i gdzie te dzieci dzisiaj mogą żyć szczęśliwie. Miłość. Posłuchajmy piosenki i zapraszamy do telefonów. Za chwilę 322 20 22 bądź SMS-ów 608 51 41 56 bądź e-maile trudne sprawy @radiorodzina.wroc.pl. Tu Katolickie Radio Rodzina. Rozmawiamy o tym, czy Polsce grozi niż demograficzny, czy musimy być skazani na powolne wymieranie, jak temu przeciwdziałać.
Di certe città, poca memoria, con il cielo riflesso sul mare ed il vento che spazza la storia, e tu dimenticato così come un uomo che fu, senza gloria e senza memoria, ma il tuo canto è ancora nell'aria. Le barche, le vele, le onde, le navi di questa città ora cantano tutte insieme le tue melodie nel mondo. È alta nel cielo la musica che ci hai dato tu e nessuno può più cancellare e mai più dimenticare. Adesso tu verso il mare sentirai cantare. questa musica dolce che non morirà mai. Ancora la tua forza è il mare, libero senza catene. Quel segreto che tenevi con te, una donna, un amore, quante lettere scritte per lei per non morire. Una voce, due occhi grandi nascosti nel cuore, sotto un limpido cielo toscano, tanta voglia di sognare. Storie, passione, dolore, mascagni vive tra di noi. La luna sparisce dietro alle nubi e un uomo canta dalla blu. Negli occhi l'equatore, grande sogno dei marinai. E la scogliera già svanita, si alzano le vele della vita. E adesso corri verso il mare. Questa musica dolce che non morirà mai, ancora la tua forza il mare, libero senza catene. La tua forza il mare, libero senza.
Nasz obecny papież Benedykt XVI w lipcu 2004 roku udzielił dla jednej z gazet wywiadu. Postawiono mu takie pytanie. W swoim wystąpieniu w parlamencie włoskim, które wywołało ogromną sensację, eminencja powiedział, że dziś Europa przypomina nieco cesarstwo rzymskie u jego schyłku. Co na to wskazuje? I kardynał Ratzinger odpowiedział. Oczywiście są to znaczne różnice między Europą dziś, a okresem końca cesarstwa rzymskiego. Przyjrzyjmy się jednak pewnym analogiom. Oto z jednej strony obserwujemy dziś, tak jak w schyłkowym okresie cesarstwa, wielką falę imigracji. Zmienia to strukturę ludnościową Europy i to nie tylko strukturę społeczną, ale przede wszystkim ideową i duchową. Z drugiej strony dostrzegamy dość znaczne zmęczenie Europejczyków. Na Zachodzie zdają się oni obawiać przyszłości lub brakuje im woli. Świadczy o tym chociażby spadek liczby urodzin. Coraz mniejsza jest liczba mieszkańców Europy. Na dodatek nie chcą oni mieć dzieci. Jeśli zatem Europejczycy ograniczają swoją perspektywę patrzenia wyłącznie do dnia dzisiejszego, nie mają odwagi ani gotowości służenia przyszłości, to przewagę zdobędą inni. Bardzo niepokojąca wypowiedź papieża Benedykta XVI, analizująca perspektywę Europy i wypowiedź, która właśnie zwraca uwagę na to, że nas mogą zastąpić inni w Europie. Zwracająca również uwagę na to, że nie ma dobrej woli rodzenia dzieci. Tych mieszkańców Europy jest coraz mniej.
No i tu widzimy, że kolejnym problemem są liczne migracje. Ludzie młodzi postanawiają wyjechać za granicę, postanawiają pojechać na zachód, żeby no żeby tam sobie żyć, żeby tam się uczyć, żeby tam zarabiać i w rezultacie bardzo często jest tak, że po prostu tam zostają i tam właśnie zakładają rodziny. Uciekają stąd, w związku z tym tutaj rodzi się mniej dzieci, więcej rodzi się tam.
Ale myśląc o całej Europie, myśląc o tym, że Polacy wyjeżdżają do krajów mimo wszystko europejskich, to wcale niczego nie zmienia. To dalej jest ta sama Europa, to dalej jest ten sam niż demograficzny. I szukając już odpowiedzi na to, jak zapobiegać, co robić, aby nie było tego niżu demograficznego, powinniśmy mimo wszystko nie upierać się za tym, że Polacy powinni mieszkać w Polsce i to zmieni sytuację niżu demograficznego. Powinniśmy przede wszystkim popatrzeć na to, że jeżeli żyjemy w Polsce, to co zrobić, aby ten kraj, to społeczeństwo, ta grupa, ta wspólnota sprzyjała urodzeniom. I na pewno te decyzje ekonomiczno-prawne, które są na szczeblu państwowym, jak najbardziej powinny stwarzać taki model rodziny, która będzie rodziną spokojnie mogącą utrzymać jedno, dwójkę, trójkę, nawet i czwórkę dzieci i jeszcze więcej. Ale zwracamy uwagę także na kondycję duchową, na tą miłość, której tak często dzisiaj brakuje. Co jeszcze możemy zaradzić, powiedzieć, aby ten niż demograficzny nie zniszczył nas, Polski i Europy?
Może to, żeby kobiety i mężczyźni decydowali się wcześniej na zakładanie rodziny. Dzisiaj przeciętny wiek kobiety, która wychodzi za mąż, to około 27-30 lat. I to jest niestety dosyć późno, bo kobieta, która rodzi dziecko w wieku 30 lat, już ma powiedzmy mniejsze szanse na to, żeby ta rodzina była bardziej wielodzietna, żeby miała więcej niż to jedno, czy ewentualnie dwoje dzieci.
Moim zdaniem należałoby też więcej mówić o wartości takiej, jakiej jest rodzina. Uczyć od najmłodszego dziecka, znaczy uczyć od maleńkości, o tym, czym jest rodzina i jaką ona ma wartość w życiu tak naprawdę.
Tak właśnie powinno być, ale także i polskie rodziny, każda rodzina powinna starać się być wierną. Kiedy analizujemy sytuację polskich rodzin, zresztą nasz metropolita, udając się do Rzymu z racji wizyty apostolskiej Ad Limina Apostolorum, między innymi podkreślał to, że będzie mówił Ojcu Świętemu o bardzo słabej kondycji polskich rodzin, o dużej ilości rozwodów, o tym, że ta rodzina jest niejednokrotnie bardzo krótka, jest krucha, jest słaba. To jest również problem. To gdzieś wpływa na to, że młodzi ludzie boją się pójść drogą ślubu, boją się zawrzeć związek małżeński, boją się odpowiedzialności. Widząc, że te rodziny są tak bardzo kruche i słabe dzisiaj, wycofują się, odkładają to na późniejsze lata. Chcą się dotrzeć, tak jak to się mówi, chcą się sprawdzić i jest tak, jak jest.
Może moją receptą na ten problem, może to jest dość prosta recepta, ale po pierwsze, jeśli chodzi o ten gospodarczy aspekt, to jest zniesienie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, które pozwoli nam się rozwijać, a po drugie miłość, jeszcze raz miłość, która po prostu łączy pokolenia, jak i nas wszystkich.
Powinniśmy zabiegać o tą miłość i tą miłość powinniśmy budować. Stąd na pewno niedziela powinna być, tak jak to Pan Bóg chciał, powinna być dniem świętym. Niedzielę powinniśmy świętować. Powinniśmy ją świętować w rodzinach, a nie powinniśmy jej przepracowywać i także nie powinniśmy jej przeznaczać na to, aby robić zakupy. Nawet z racji tej, że w tygodniu nie mamy czasu. Rodzina powinna być dla Boga i niedziela powinna być dla Boga i także powinna być dla rodziny. Tak wiele można mówić, tak wiele można robić, aby rzeczywiście ten niż demograficzny zatrzymać. Czekamy jeszcze na Państwa telefony 322 20 22 322 20 22 bądź czekamy na SMS-y 608 51 41 56, a także na e-maile trudnesprawy@radiorodzina.wroc.pl. Tak, bardzo sympatyczny SMS dotarł jeszcze do nas w związku z dzisiejszym tematem. Wzór życia to hymn o miłości w pierwszym liście do Koryntian. Codziennie trzeba się rozliczać, czy staramy się tak kochać, czy wspieramy rodzinę, czy nie pogardzamy biednymi. Wtedy nikt nie będzie sam borykał się z problemem posiadania dziecka. Więcej powinniśmy dbać o własne dusze i o bliźnich. Nasz papież Jan Paweł II 14 listopada 2002 roku, wtedy kiedy spotkał się z włoskimi parlamentarzystami, również wyrażał swoje zaniepokojenie tym, że akurat we Włoszech rodzi się coraz mniej dzieci. Mówił papież otwarcie o kryzysie urodzin, o niżu demograficznym i o starzeniu się społeczeństwa. Mówił o tej tendencji z ogromnym niepokojem. I wtedy Jan Paweł II przedstawił konkretną receptę, co robić. robić, jak się zachowywać w takiej, a nie innej sytuacji. Powiedział: duszpasterstwo wspierające rodzinę, zachęcające do otwartości na życie i w szerszym wymiarze do kierowania się w życiu logiką daru z siebie, to wkład Kościoła w kształtowanie mentalności i kultury, które mogą przyczynić się do odwrócenia tej tendencji. Ale rozległe są też możliwości działania politycznego, które respektują prawa rodziny jako naturalnej społeczności opartej na małżeństwie. Może dążyć do obniżenia kosztów społecznych i ekonomicznych, prokreacji i wychowania dzieci. A więc Jan Paweł II również z niepokojem mówi o tej tendencji kryzysu urodzin, powiększającej się tendencji, ale także i w swoim rozwiązaniu odnajduje zmianę sytuacji ekonomicznej. Zwraca także uwagę na miłość, na tą stronę duchową, na to pozytywne, otwarte na życie myślenie. Tak powinno być i tak można żyć i tak można przeciwdziałać temu, aby ten niż demograficzny w Europie i w Polsce stawał się coraz mniejszy. Ale czy tak będzie? Na pewno to wszystko leży w rękach właśnie tych młodych ludzi, którzy dzisiaj z Państwem gościli i którzy wypowiadali się na temat zapobiegania sytuacji, niepokojącej sytuacji niżu demograficznego w Europie i w Polsce. Chciałbym zakończyć tę audycję zdaniem Ojca Świętego, które również zostało wypowiedziane niespełna kilka miesięcy przed śmiercią. Trzeba nam walczyć o te wartości najwyższe, wśród których rodzina jest bardzo zagrożona. Dlatego każdy głos w jej obronie należy doceniać i wspierać. I ta audycja Liceum Salezjańskiego właśnie miała taką być. Chcieliśmy stanąć w obronie rodziny. Chcieliśmy w tej sytuacji naszej ojczyzny, kiedy mówi się o becikowym, kiedy krytykuje się to posunięcie nowego rządu, kiedy stwierdza się jego bardzo słabe oddziaływanie, kiedy mówi się o tym, że brakuje pracy, kiedy mówi się o tym, że sytuacja, status materialny polskich rodzin jest bardzo słaby, kiedy zauważamy, że tak wiele pieniędzy musimy przeznaczać na podatki, a nie na wychowanie, kształcenie, zadbanie o dzieci, również i dzisiaj tego wieczoru broniąc Polski, broniąc rodziny, broniąc przede wszystkim tego, aby dzieci rodziło się coraz więcej, mówiliśmy o miłości, o tej duchowej kondycji i o tym, że o wystarczającej ilości urodzin zadecyduje miłość, to, co kryje nasze serce. Dlatego chcielibyśmy tego wieczoru zachęcić wszystkich naszych radiosłuchaczy do tego, abyśmy myśląc o urodzeniu, o rodzeniu dzieci, o tym, aby tych dzieci było więcej, jeszcze więcej, abyśmy pomyśleli o miłości, o miejscu, które powinniśmy dać w naszym sercu, w naszym życiu Panu Bogu, bo On tej miłości uczy nas najlepiej. Chcemy na koniec pozdrowić naszych radiosłuchaczy, szczególnie tych, którzy się włączyli w tę audycję. Chcieliśmy przeprosić tych, których SMS-ów nie odczytaliśmy, ponieważ było ich bardzo, bardzo dużo. I chcielibyśmy pozdrowić tych, którzy są w rodzinach wielodzietnych i troszczą się każdego dnia o wychowanie, o życie młodych pokoleń. I jeszcze młodzież pozdrowi.
Ja oczywiście chciałabym ucałować mamusię, tatusia, braciszka, Tomcia, Anię, Pawełka, Natalię i wszystkich kochanych radiosłuchaczy.
Ja chciałabym pozdrowić kochanych rodziców, Michałka i całe Liceum Salezjańskie.
Z tego miejsca chciałem pozdrowić również oczywiście moją rodzinę, wszystkich radiosłuchaczy, całe Salezjańskie Liceum, a w szczególności klasę drugą, a Borysa, jak i Jasia, który czynnie wziął udział w naszej audycji.
Chciałbym również pozdrowić całe Liceum Salezjańskie, całą młodzież miasta Wrocławia, tych, którzy nas słuchali, moją siostrę, mojego szwagra Tomasza i ich córeczkę Agatkę. i życzymy dobrej nocy. Życzymy spokojnych snów. Dziękujemy za tę audycję. W Państwa domach gościła Młodzież Liceum Salezjańskiego i ksiądz Jerzy Babiak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Z Bogiem.